Cześć! Słuchasz właśnie podcastu Kościoła Life. Wierzymy, że ten odcinek zainspiruje Cię do najlepszego i ekscytującego życia. Więcej informacji o naszym Kościele, wszystkie przydatne linki oraz nasze profile w social mediach znajdziesz w opisie. Jeśli cenisz sobie nasz podcast lub czujesz się częścią naszej wirtualnej kościelnej rodziny, możesz wesprzeć ten projekt, przekazując nam darowiznę, do której link znajdziesz w opisie odcinka. Dzięki Twojemu wsparciu będziemy mogli tworzyć ten podcast jeszcze lepiej i docierać do jeszcze szerszej grupy odbiorców.
Zaczniemy od wersetu. Dzisiaj całe szczęście, zamykamy naszą serię i mamy dzisiaj werset z psalmu pierwszego, kilka wersetów właściwie, połowę psalmu pierwszego przeczytamy, a potem się na nim skupimy. O, jak szczęśliwy jest ten, kto nie kieruje się radą bezbożnych, nie przesiąkł podłością grzeszników, nie zajął miejsca w gronie szyderców, a jego rozkosz to prawo Pana. Nad nim rozmyśla za dnia oraz nocą. Będzie jak drzewo zasadzone wśród strumieni, które wyda owoc we właściwym czasie. Jego liść nie pożółknie, a czego się podejmie, to skończy z powodzeniem. Mamy dzisiaj temat lekcji, całe szczęście. Interpretacja psalmu pierwszego. Dziękuję bardzo, chłopaki. A jeszcze raz poproszę ten werset tylko na chwilkę. Chciałbym dokonać analizy tekstu przez chwilę, dlatego że ten werset... Wiem, że ta część może mieć trudności z widzeniem, ale będę czytał dość wyraźnie. O, jak szczęśliwy jest ten, kto nie kieruje się radą bezbożnych i nie przesiąk podłością grzeszników. Przesiąka wiele rzeczy w życiu, materiały, gąbki, ale ten werset cytuje tego, że jesteśmy jak drzewo zasadzone na końcu. I tutaj chodzi o to, że kiedy włożysz drzewo w jakieś środowisko, do jakiejś brudnej rzeki albo do czystej rzeki, do czystej gleby albo do zdrowej gleby, to drzewo przesiąka tymi rzeczami. Czym się karmi, takie owoce wydaje. Najprostsza lekcja, jaką możemy mieć z Biblii. Jak szczęśliwy jest ten, kto nie kieruje się radą bezbożnych i nie przesiąka podłością grzeszników. Nie wiem, czy wiesz, ale kiedy funkcjonujesz w świecie, funkcjonujesz na zasadzie przesiąkania, czyli karmienia się i wchłaniania rzeczy, które masz wokół siebie. Nie ma osoby, która by była oporna przed nasiąkaniem. Każdy z nas nasiąka. I dzisiejszy temat, który chcę poruszyć, to to, czym nasiąkamy i co nam przynosi szczęście, a co nie przynosi szczęścia. Jeśli nie zajmujesz miejsca w gronie szyderców, jesteś szczęśliwy. Jeśli nie idziesz za radą bezbożnych, jesteś szczęśliwy. Jeśli nie przesiągniesz podłością, jesteś szczęśliwy. A potem ten psalm mówi nam tak, twoją rozkoszą, twoim szczęściem i twoją radością, twoją rozkoszą, fizycznie i duchowo i emocjonalnie odczuwalną rozkoszą jest prawo Pana, czyli Jego Słowo, czyli to wszystko, co się dzieje w naszych sercach. Apostoł Paweł w Nowym Testamencie mówił do Żydów po przyjściu Chrystusa, słuchajcie, to nie prawo spisane decyduje teraz o waszej zasadności charakteru. Bo Żydzi stosowali się do 10 przykazań, stosowali się do prawa, które było bardzo złożone, posklejane z wielu zasad, oni sobie jeszcze komplikowali te zasady. Ale apostoł Paweł, który poznał Jezusa, mówi, słuchajcie, odtąd prawo dzięki relacji z Bogiem będzie pisane w waszych sercach. To Jezus, który poprzez swojego ducha mieszka w tobie, pisze prawo w twoim sercu. Jesteś nowym stworzeniem i nie musisz podążać za prawem spisanym tylko i wyłącznie, ale prawo spisane będzie trafiało prosto do twojego serca i będzie pisać na twoim sercu. Więc kiedy psalmista używa tego zwrotu, jeszcze w Starym Testamencie, jeszcze przed przyjściem Jezusa, mówi o prawie Pana. Mówi o tym wszystkim, co kształtowało moralność i zdrowe podejście do Boga. Ale kiedy my mówimy dzisiaj jako Kościół, jako ci, którzy otrzymali relację z Jezusem, naszym Zbawcą i Mesjaszem, możemy mówić sobie, moją rozkoszą jest prawo Pana. Moją rozkoszą jest relacja z Chrystusem, który poprzez moc Ducha Świętego i poprzez moc swojego Słowa zmienia moje serce. To powinna być moja rozkosz, to powinno być moje pragnienie. To przyniesie mi szczęście. Jeżeli rozmyślamy, tak jak czytamy dalej, nad nim dniem i nocą, jeżeli jesteśmy ludźmi, którzy studiują Biblię, bo co to znaczy rozmyślać? To nie znaczy tylko czytać. To znaczy przysiąść się, przestudiować, przeanalizować, zastanowić się, jaka jest aplikacja tego słowa do mojego życia, pomodlić się razem z tym słowem. Mamy całą serię, która nazywa się Pora na Biblię. Pora na Biblię to jest skrót, pora. Nad nim rozmyśla z dniem i nocą. Prawda jest taka, że jeżeli będziemy nadal biblijnymi analfabetami, będziemy ludźmi, którzy ignorują moc Słowa Bożego, ignorują jego treść, nigdy nie zobaczymy prawdziwej zmiany w sobie. Kultura, którą potrzebujemy stworzyć, nie tylko w naszym kościele, ale w naszym społeczeństwie, społeczeństwie, które będzie wracać do Biblii. Taką utopię sobie wymarzyłem, która jest niemożliwa, chociaż zdarzają się społeczeństwa, które wracają do Biblii i Bóg im niezwykle błogosławi. Ale jeżeli staniemy się społeczeństwem, które mocno wie, że zacznie wracać do źródła, zdrowego źródła, będziemy jak drzewo zasadzone wśród strumieni, które wyda owoc we właściwym czasie. Wiecie, co to znaczy wydawać owoc we właściwym czasie? To znaczy nie mieć spiny w życiu i nie śpieszyć się. To znaczy, że Bóg, kiedy jesteś osadzony w Nim i w Jego Słowie i ufasz Bogu i Duch Święty cię prowadzi, to znaczy, że ty nie musisz mieć presji w swoim życiu w związku z tym, że coś jest za późno albo za wcześnie. Bardzo dużo decyzji przyjdzie razem z Bożym rozwiązaniem do twojego życia. Nie mogę mieć dziecka od lat. Staramy się. Być może dziecko przyjdzie we właściwym czasie. I mogę powiedzieć, że jestem chodzącym dowodem, że tak się stało. I mogę powiedzieć, że są osoby w tym kościele, które też mogą potwierdzić Boży czas i Boży rytm. Kiedy jesteśmy zasadzeni we właściwym miejscu, Bóg do nas mówi. I Bóg nas prowadzi i nie musimy spinać się, bo Bóg robi wszystko we właściwym czasie. Nasze liście nie pożółkną, a czego się podejmiemy, zakończy się powodzeniem. Zastanawiałem się, czego może się podjąć drzewo. Ale drzewo podejmuje się jednej rzeczy. Drzewo podejmuje się wydawania owocu. To jest jego praca. Słowo podjąć oznacza zacząć pracować. Pracą drzewa jest wydawanie owocu. Główną pracą drzewa jest wydawanie owocu. Jakiejkolwiek rzeczy się nie chwycimy, skończy się ona powodzeniem, kiedy będziemy jak drzewo zasadzone we właściwym miejscu. To jest nasze szczęście. To jest nasza rozkosz. Temat lekcji, całe szczęście, interpretacja psalmu pierwszego. Moi drodzy, są dwie drogi. Są dwie drogi. Pozwólcie, że zajrzę do moich notatek, bo jestem nauczycielem nowym w tej szkole, na stażu. Ale kochani, chcę wam powiedzieć tak. W życiu są różne drogi. W życiu są różne drogi. I ten psalm mówi nam o tym, że mamy tylko dwie drogi, w których musimy się odnaleźć. Albo będzie to droga bezbożnych, albo będzie droga sprawiedliwych. Jest droga bezbożnych albo droga sprawiedliwych. Nie ma opcji na trzecią drogę. I nie mówię tutaj tego przed wyborami, bo to nie o to chodzi. Ale są tylko dwie drogi. Zastanawiałem się często nad tym, jak mogę być ciągle sprawiedliwy, ale już teraz wiem, po latach, sprawiedliwość nie przychodzi z mojej pracy, sprawiedliwość przychodzi z mojej relacji z Jezusem. Jesteśmy usprawiedliwieni w Bogu. Możemy wybrać opcję, przychodzę do Jezusa każdego dnia i Bóg kształtuje mnie i usprawiedliwa dzięki swojej mocy, dzięki swojemu zbawieniu, dzięki swojej śmierci na krzyżu, zmartwychwstaniu i mocy krwi. To jest prawda chrześcijaństwa. A mogę wybrać drogę bezbożnych bez Chrystusa. Bardzo prosty schemat. Ten psalm też mówi nam o tym, że są te dwie drogi i to człowiek wybiera, którą drogą idzie. To nie jest tak, że się rodzisz w jednej drodze i już na niej zostajesz. Nie ma predestynacji drogi. Jeżeli przeanalizujemy sobie gramatykę tego psalmu, to mamy do wyboru, mamy do zobaczenia w tym psalmie jedną bardzo ważną kwestię. Słowo osoba jest oddzielone gramatycznie od słowa droga. To nie jest tak, że osoba została przypisana do drogi. Nie. Droga bezbożnych to jest droga, kiedy człowiek wybiera bezbożność, a droga usprawiedliwionych to jest droga, kiedy wybierasz usprawiedliwienie. Masz dzisiaj wybór, mamy zawsze wybór, każdego dnia. Iść drogą bezbożnych albo iść drogą usprawiedliwionych. Droga usprawiedliwionych, droga sprawiedliwych w oczach Bożych polega na tym, że jesteśmy ludźmi, którzy szczęśliwie zakotwiczą się w Jezusie, zakotwiczą się w relacji z Nim. I to zakotwiczenie się w Jezusie ma swoje zdrowe konsekwencje. To zakotwiczenie się w Jezusie sprawia, że będziemy odbierać błogosławieństwo nad swoim życiem. Przeczytam wam taką ciekawą notatkę, którą sobie tutaj zanotowałem. Jesteśmy zawsze na ścieżce. To nie jest tak, że możesz zejść z drogi sprawiedliwości albo z drogi niesprawiedliwości. Ty jesteś zawsze na jakiejś ścieżce. Nie ma tak, że jesteś ambiwalentny w życiu. Ludzie się uwielbiają usprawiedliwiać. I na przykład mówią, ja nie potrzebuję Chrystusa, ja nie potrzebuję być w kościele, ja nie potrzebuję być wierzącą osobą, bo ja ani nie jestem zły, ani nie jestem jakimś dewotą. Tak mówią Polacy. Nie jestem jakoś, wiecie, strasznie religijny, jestem wierzący, niepraktykujący, ale też nie jestem na ścieżce bezbożnych, no bo daj spokój. Ani nie jestem mordercą, ani nie siedziałem w więzieniu. Nie ma takiej opcji dla Boga. Jesteśmy albo na ścieżce bezbożnych, albo jesteśmy usprawiedliwieni. Jest tylko ścieżka, która prowadzi nas do zbawienia, albo droga, która prowadzi nas na zatracenie, mówi Jezus. I chciałbym uporządkować tą merytorykę, bo ona jest bardzo istotna w poszukiwaniu szczęścia. Ludzie uwielbiają dzisiaj nie zajmować swojej pozycji, uwielbiają być pośrodku. Uwielbiają myśleć sobie, że no jak się schowam, to się nazywa kampienie. Jak kampisz się, to w grach się kampi. I ty się możesz tak kampić całe życie. Możesz stwierdzić, nie będę chodzić do kościoła, nie będę się określał w swoim życiu chrześcijańskim, nie będę mówił w pracy albo swoim przyjaciołom, albo najbliższej rodzinie, że Jezus zmienia moje życie, ale z drugiej strony, no nie jestem najgorszy. Możesz też być osobą, albo możesz znać takie osoby, które mówią, no ja nie potrzebuję kościoła, ja nie potrzebuję w ogóle cię deklarować. W dzisiejszych czasach się nikt nie deklaruje. Ja jestem za wszystkim, ja jestem tolerancyjny. Strasznie słabe, bo nikt nie jest za wszystkim. Dopóki coś cię nie zaczyna dotykać personalnie, możesz sobie mówić, że jesteś tolerancyjny, ale jak zaczynasz widzieć problem, to już nie jesteś tolerancyjny. Jak zaczyna coś dotykać twojego życia, coś zaczyna ci przeszkadzać, coś zaczyna być częścią twojego życia, nie jesteś w stanie się nie opowiedzieć. Mówię tutaj do tych wszystkich, którzy są też rodzicami, bo wiecie, jak bardzo wielki wpływ rzeczywistość ma na wasze dzieci. I my musimy często decydować w tym wczesnym wieku za nasze dzieci, podejmować im dobre decyzje albo chronić je przed złym wpływem. Ale niestety na świecie jest coraz większy ruch tego, żeby tolerować to, co dotyka nasze dzieci, bo nasze dzieci są mądre i one mają taki mózg super i one dobrze zawsze wybierają i tą swoją tożsamość sobie wybiorą dobrze i te wszystkie inne rzeczy sobie wybiorą już tam z łopatką w ręku. To jest nieprawda. Dobrze wiesz, że ty jako dorosły potrzebujesz prowadzenia, a co dopiero twoje dziecko. Musimy się za czymś opowiedzieć. Psalm pierwszy jest bardzo klarowny na temat naszego szczęścia. Jeżeli nie decydujemy się w naszym życiu na coś konkretnego, nie możemy doświadczyć pełni błogosławieństwa. Usprawiedliwienie płynie tylko z naszej deklaracji. Albo osadzam się nad wodami, które dał mi Bóg, albo decyduję się na to, że czerpię w moim życiu z czegoś, co jest bardzo ważne, albo jestem człowiekiem, który jest po prostu jak taki... Widzieliście kiedyś westerny i te krzaki, które tak fruwają? Jesteś jak wyrwany krzak, który fruwa na wietrze. Prawda tego psalmu jest o wiele głębsza dla naszego życia. Nie wiem, czy przeraża cię to, co się dzieje, ale przeraża mnie brak poczucia tego, że ludzie nie wiedzą, gdzie szukać szczęścia. Szukają szczęścia w sobie, myślą sobie, moje serce jest dobre. Przecież mam te zasoby w sobie. No nie masz tych zasobów w sobie. Nie jesteśmy sprawiedliwi, dopóki Chrystus nie uczyni nas sprawiedliwymi. Jesteśmy grzesznikami. Ja chcę funkcjonować w Kościele, który mówi całą prawdę i mówi całą Ewangelię. Dla mnie całą Ewangelią jest zrozumienie, że naprawdę wszyscy zgrzeszyliśmy. To jest tak zwany paradoks monety. Kiedyś użył to jeden z ojców Kościoła. Z jednej strony jesteśmy tą zaśniedziałą monetą, brudną, na którą jak spojrzysz, myślisz sobie, ona straciła swoją wartość, swój blask. To jest ta nasza grzeszna strona. Ale kiedy Chrystus przychodzi do twojego życia, kiedy poznajesz Jezusa, kiedy masz z Nim interakcję, kiedy oddajesz Mu swoje życie, a potem w procesie oddajesz Mu swoje życie, czytasz Słowo, karmisz się, jesteś tą drugą stroną monety. Tą czystą, świecącą, oczyszczoną. I my funkcjonujemy w tym paradoksie. Funkcjonujemy w tym paradoksie, że ciągle jesteśmy ludźmi, którzy myślą, nie wiem, jaką drogą idziesz, ale chcę ci powiedzieć tak. Jesteś monetą, która ma wartość, niezależnie od tego, jak czasami wyglądasz. A tą wartość masz tylko dzięki usprawiedliwieniu w Chrystusie. Bóg może nas usprawiedliwić tylko wtedy, kiedy przyjmujemy Jezusa i mówimy Mu, Panie, Ty jesteś moim zbawieniem. To Ty mnie uratowałeś, dzięki Tobie mam wartość. Nic innego nie jest nas w stanie uratować. To jest moja rzeka, na której chcę się osadzić. To jest nasza droga do szczęścia. Bo jesteśmy zawsze na ścieżce i musimy wybrać, na której ścieżce chcemy być. Nie możesz według tej nomenklatury biblijnej, nie jesteśmy w stanie po prostu wejść na pobocze i przestać i przespać swoje życie. Być tolerancyjnym dla wszystkiego. Nie jesteś w stanie być tolerancyjnym. Chrześcijaństwo kosztuje, uwielbienie kosztuje. Ja nie mówię o tym, że zespół musi przyjść wcześniej i przygotować dla was uwielbienie. Muszą być na próbie w środę, a potem muszą być tutaj wcześniej półtorej godziny, żeby przygotować. Uwielbienie coś kosztuje. Prawdziwe uwielbienie zawsze coś kosztuje. Prawdziwa relacja z Bogiem coś kosztuje i to powinno kosztować wybór naszej drogi. Maria, która rozlała perfumy na stopach Jezusa, była prostytutką. Nie mówimy tutaj o Marii Matce Jezusa, mówimy o drugiej Marii z Biblii, Marii Magdalenie. Ona, wbrew temu, co funkcjonowało w tamtych czasach Ewangelii, ona przyszła z uwielbieniem do Jezusa, rozpoznając w Nim Mesjasza, bo Bóg jej to pokazał, że to jest Twój Zbawca, to jest Twój Pan, to jest Syn Boga, który Cię odkupi, to jest Ten, który Cię uratuje. To jest ścieżka, którą musisz wybrać. I ona przyszła w uwielbieniu do Boga i nie miała nic innego, co mogła dać, ale dała swoje najcenniejsze perfumy, które są równowartością kilku pensji w dzisiejszych czasach w Polsce. Rozlała te perfumy na Jego stopach i je wysmarowała, a apostołowie byli oburzeni. Ale prawda jest taka, że jeżeli spojrzymy na ten gest Marii Magdaleny, to zrozumiemy, że Maria Magdalena uwielbiała Jezusa i to ją coś kosztowało, coś musiała dać. Miłość daje, o której mówił dzisiaj Amadeusz, jest naszym kosztem. Wybieramy ścieżkę, która nas coś kosztuje, ale która wiemy, że jest owocna. Muszę coś zasiać, żeby coś zebrać. Muszę coś dać, żeby ta mechanika zadziałała, że mogę coś odzyskać. trzymamy się kurczowo w swojej tolerancji albo w swojej bezbożności, myślenia, że ja nie muszę nic poświęcać, że ja chciałbym, żeby po prostu coś przyszło do mojego życia łatwo. Ostatnio oglądałem sobie YouTube i jest taki YouTuber, który chodzi po Warszawie i łapie 12-15-latków, którzy po prostu mają bardzo bogatych rodziców i oni się ubierają w bardzo drogie rzeczy. I bardzo mnie to bawi, oglądam to dla rozrywki, ale z drugiej strony tak oglądam trzeci odcinek, które one tam trwają po 3-4 minuty, nie są długie. I strasznie się zasmuciłem, bo stoją takie dzieci, wiecie, ubrane w naprawdę drogie ciuchy. No i ten się ich pyta, ej, jaka jest najdroższa rzecz dzisiaj na tobie? No, nie wiem, kurtka, nie, no to kurtka Montclair, to nie, to jakieś tylko 6 koła. No spodnie, nie no, spodnie, buty 4. Aha, Rolex, 100 tysięcy, 120. Pokazuję tego Rolexa, no ja się pytam, od ojca dostał. Ale to nie o to chodzi. No jak 13-latek ma Rolexa? Ale chodzi o to, że on pokazuje ten zegarek i ja myślę sobie, no... I ten facet się go pyta, a nie boisz się, że ci go ukradną, jak będziesz wracał pociągiem do Sulejówka? Bo on mówi, że jest Sulejówka i ma Rolexa za 120, ale jeździ SKM-ką. No i mówi, no czy tata ma kilka takich. Lekcja z tego YouTube'a jest następująca. Jak cię coś nic nie kosztuje, to tego nie doceniasz. Ja nie dostałem Rolexa od taty. Muszę sobie kupić, ale nie stać mnie jeszcze. A czy nie, tak się nie powinno mówić. Coachowie na YouTubach mówią, nie chcę w to teraz inwestować. Nie chcę teraz inwestować w tego Rolexa, to jest teraz zbytek. Ale chcę wam powiedzieć, że lekcja z tego psalmu kolejna jest taka, że Bóg czuwa nad sprawiedliwymi. Bóg niestety nie czuwa nad... Bóg nie czuwa nad bezbożnymi, ale Bóg czuwa nad tymi, którzy są sprawiedliwi. Ktoś może powiedzieć, ale to jest niesprawiedliwe, to jest nietolerancyjne. Jak ten Pan Bóg jest nietolerancyjny, jak ten Pan Bóg wyklucza? A ty czuwasz nad wszystkimi swoimi dziećmi? Czuwasz nad każdym dzieckiem, czy czuwasz tylko nad swoimi dziećmi? No bo to jest ważne pytanie. Dobrze wiesz, że czuwasz tylko nad swoimi dziećmi najbardziej. Ja przychodzę do przedszkola, wchodzę, no i tak, widzę inne dzieci, ale najbardziej wzrokiem szukam swojej córki. Najbardziej przejmuję się jej zdrowiem. To w nią chcę zainwestować, to jej... Chcę przepisać majątek, to ją chcę wysłać na studia, to ją chcę wykształcić, ją chcę wyćwiczyć, jej chcę dać zajęcia dodatkowe, jej chcę kupować zabawki. Jesteśmy sfokusowani na swoim dziecku. Bóg jest sfokusowany na swoich dzieciach. Bóg chce, żeby niesprawiedliwi stali się sprawiedliwi. Bóg chce, żeby ten świat, który jest zgubiony, znalazł światło i przyszedł do niego. Bóg chce, żeby jego zgubione dzieci, jego marnotrawne dzieci przyszły i powiedziały, Boże, potrzebuję Ciebie. To jest pragnienie Boga. To jest to, co robimy jako Kościół. Chcemy mówić ludziom o dobrym Bogu, żeby ludzie mogli przyjść i powiedzieć, ja potrzebuję dobrego Ojca, ja potrzebuję transformacji w swoim życiu. Ale chcę Ci powiedzieć, jeżeli wybierasz drogę sprawiedliwego, to Bóg jest z Tobą. Bóg Cię błogosławi. To jest prawdziwe szczęście. To jest ta dychotomia wiary. Uczymy się ogromnej tolerancji poprzez zaburzanie linii. Myślimy sobie, no nie ma żadnych linii. Ale są linie, są bardzo klarowne ścieżki. Jest droga szczęścia, która prowadzi przez sprawiedliwość w Jezusie. Jest droga nieszczęścia, która mówi, olewam Boga, podążam za swoim sercem, podążam za swoją życiową ludzką filozofią. Jestem mądrzejszy niż jakiś Bóg. Ostatnia lekcja, jaką chcę wam dać z tego psalmu jest taka. To, co wchodzi do twojego życia... Takie owoce wydajesz. Wybierasz drogę, na której możesz znaleźć zdrowe owoce. Drogę sprawiedliwości, drogę Chrystusa, drogę studiowania słowa, przeżywania i rozkoszowania się jego prawem. Drogę, która będzie cię kosztowała, ale to będzie droga, która będzie najlepszą możliwą drogą. I ta droga cię kosztuje. Ale prawda jest taka, że to, czym się karmisz po drodze sprawiedliwości, też jest ważne, bo to, czym się karmisz, wydaje odpowiednie owoce. Dlatego ten psalm zaznacza, że tam, gdzie... zasadzisz swoje korzenie. Tam, gdzie włożysz swoje korzenie, stamtąd będziesz czerpał. A twoją pracą będzie to, co wydasz. Więc zachęcam was do tego, żebyście byli ludźmi, którzy pomyślą o sobie w ten sposób. Skoro jest szansa dla mnie, żebym był sprawiedliwy w Chrystusie, skoro jest szansa dla mnie, żebym była usprawiedliwiona w Jezusie, to chcę w swoim życiu wydawać zdrowe owoce. Tak popełnisz błędy, tak dostaniesz zabrudzenia, tak czasami będziesz paradoksem tej podwójnej monety. Ale jesteś na drodze sprawiedliwych i zawsze możesz zdecydować, odrzucam ten niezdrowy owoc, którym się karmię i wybieram to, co będzie zdrowe dla mnie, kiedy ja to zjem i kiedy wydam owoc. Wypróżnisz się tym po ludzku, co zjesz. Nie ma chyba lepszego obrazu niż zrozumienie tego, że jeżeli karmisz się słowem, będziesz wydawał dużo mądrości, będziesz wydawał dużo miłości, będziesz wydawał dużo łaski w swoim życiu i będziesz szczęśliwy, bo kto cię będzie błogosławił? Bóg, bo będziesz na drodze usprawiedliwienia.
Mamy nadzieję, że ten odcinek Cię zainspirował. Nowe odcinki ukazują się co tydzień. Pamiętaj, że możesz odwiedzić nas w każdą niedzielę, a więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na lifechurchwarsaw.com.